Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 10 lipca. Za parę godzin upragniona cisza wyborcza, a w niedzielę wybory. Dziś razem z Janną Sawicką i Wojtkiem Szackim szybko przedstawimy naszą prognozę wyborczą, a następnie omówimy dwa scenariusze. W jednym zastanowimy się, co wygrana Rafała Trzaskowskiego oznacza dla obozu rządzącego i dla opozycji. W drugim, co wygrana Andrzeja Dudy oznacza dla opozycji i obozu rządzącego. Zapraszam na rozmowę. Na początek proponuję zacząć od naszej prognozy wyborczej, tak żeby nie narażać niecierpliwych słuchaczy, których tu nie wymienimy z nazwiska.
Chociaż pozdrawiamy Michała.
Którzy nie będą chcieli czekać na koniec naszej rozmowy. Joanna, może opowiedz, kto naszym zdaniem wygra te wybory?
Naszym zdaniem będzie remis z wskazaniem na Rafała Trzaskowskiego. Prognoza była wyjątkowo trudna do zrobienia. Rzeczywiście sondaże są bardzo remisowe. Myśmy zrobili średnią ważoną na podstawie dwóch metodologii. W obu tych średnich minimalną przewagę uzyskał Andrzej Duda z wynikiem 50,2%, a Trzaskowski 49,8%. Natomiast do tego wyniku dodaliśmy, tutaj różnica jest de facto 80 tysięcy głosów w tym wyniku z samej średniej ważonej. Do tego wyniku dodaliśmy głosy z zagranicy. Spodziewamy się, że za granicą zagłosuje 440 tysięcy osób. Spodziewamy się, że Rafał Trzaskowski będzie miał tam wynik na poziomie około 65% nawet. To znaczy, że będzie miał 135 tysięcy głosów więcej niż uzyska Andrzej Duda. I te głosy z zagranicy mogą przesądzić o jego wygranej. Dlatego nasza ostateczna prognoza jest taka. Rafał Trzaskowski 50,14% i Andrzej Duda 49,86%.
To jeszcze słowo o frekwencji.
Zaprognozowaliśmy też frekwencję. My robimy taką prognozę na podstawie długofalowych wyników sprzed nawet 20 paru lat, bazujących na zmianie deklaracji w badaniu CBOS. Prognozujemy, że ta frekwencja będzie wyniesie 66,1%. Ona wzrośnie w stosunku do tej frekwencji z pierwszej tury, głównie dzięki temu, że według CBOS mobilizują się w tym momencie osoby lepiej wykształcone, których, porównując jakby deklaracje do poprzednich wyników różnych wyborów, są bardziej wiążące, i osób z dużych miast.
Czyli mniej więcej o 300 tysięcy osób więcej weźmie udział w drugiej turze niż w pierwszej.
Tak.
Według naszej prognozy.
Tak, prognozujemy.
No dobrze, Wojtku, to jak pewni jesteśmy naszej prognozy i dlaczego możemy się mylić?
No ja jako nie współautor prognozy mogę sobie pozwolić na chociaż minimalny dystans. Przyznam, że w tej kampanii drugoturowej najpierw było tak, że mniej więcej codziennie zmieniało mi się moje nastawienie co do tego, kto wygra wybory. Teraz już mam tak mniej więcej co kwadrans, że mi się zmienia. Rozum podpowiada mi, że Andrzej Duda jednak wygra te wybory i wszystkie dane dotyczące wyników z pierwszej tury by na to wskazywały. To znaczy, gdyby ta druga tura potoczyła się w tej samej logice, przy podobnej frekwencji i z podobnymi elektoratami, to myślę, że Andrzej Duda wygra te wybory. Niezależnie od tego, że nawet za granicą dopisało się do spisu wyborców sporo nowych osób. Natomiast w przypadku fluktuacji i odejścia części wyborców oraz przyjścia nowych bardzo trudno jest cokolwiek powiedzieć, bo mamy do czynienia z grupą wyborców, a w zasadzie z grupą osób, które wyborcami nigdy nie były. Przy tej frekwencji są to prawdopodobnie ludzie, którzy nigdy nie głosowali w żadnych wyborach. Oni podlegają teraz presji, bo inaczej tego nie można nazwać, ze strony bardzo różnych osób i rodziny, i przyjaciół, i znajomych, i z mediów społecznościowych, i z mediów tradycyjnych. Pewnie też Kościół jest aktywny, chociaż tego nie badamy. i wydaje mi się, że strasznie trudno jest przesądzić, jak oni się zachowają. Tych motywacji będzie bardzo wiele, będą bardzo różne, prowadzące do jednego z tych dwóch kandydatów. Instynktownie czuję, że jeśli frekwencja będzie taka, jak ją przewidujemy, to wygra Trzaskowski.
Chciałam powiedzieć o czynnikach, niektóre z nich już wymienił Wojtek, których nie wzięliśmy pod uwagę, ale które mogą wpłynąć, po prostu bardzo trudno nam było to oszacować. To znaczy jeden z czynników jest taki, że to jest niedziela w czasie wakacji, co oznacza, że sporo wyborców zapewne jest na wakacjach i zapewne nie wszyscy z nich wzięli zaświadczenia do głosowania, żeby móc głosować w innym miejscu niż mieszkają. Wiem, że tych zaświadczeń pobrano bardzo dużo w samej Warszawie, około 80 tysięcy, ale zapewne nie wszyscy. Natomiast osoby, które wyjeżdżają na wakacje, częściej głosują na Rafała Trzaskowskiego, więc to by mogło ewentualnie osłabiać jego wynik. Drugą rzeczą jest te prawie 400 tysięcy osób, które w pierwszej turze zapisały się do głosowania w innej gminie, ponieważ były na wakacjach, a teraz z tych wakacji wróciły i żeby zagłosować, musiałyby z powrotem pojechać w to miejsce w Polsce. Już nie miały możliwości zmiany miejsca głosowania. Myślę, że w tej grupie też silniejszy jest Rafał Trzaskowski i w zależności od tego, ilu wyborców de facto pozostanie zblokowanych i nie zagłosuje w wyniku tego, że musiałoby się bardzo daleko przemieścić, żeby zagłosować, to też od tego może zależeć wynik.
No to podsumowując tę część, tylko chciałem powiedzieć, że bardzo długo dyskutowaliśmy o tym i zastanawialiśmy się i za każdym razem, kiedy robimy prognozę, to najpierw patrzymy na liczbę, a potem dyskutujemy o tym, jak będzie wyglądała nasza korekta ekspercka. I tym razem po bardzo wielu dyskusjach uznaliśmy, że po prostu oprzemy się na liczbach, a jedyne, co zmieniliśmy względem tego, co nam, że się tak wyrażę, wypluł Excel, to było dodanie tych głosów z zagranicy. Nie oddaje to emocji, która jest obecna w naszym biurze. Ja się przeszedłem wokół biura i zapytałem osoby, które zostałem przy biurku, kto ich zdaniem wygra te wybory i na mniej więcej 12 osób, które zostałem przy biurkach, jedna powiedziała, że Rafał Trzaskowski, 11 powiedziała, że Andrzej Duda. Niemniej, moim zdaniem, nie ma rzeczowych i rzetelnych przesłanek, które pozwoliłyby nam zmienić te liczby. Dotychczas sondaże dosyć wiernie oddawały rzeczywistość i zakładamy, że i w niedzielę wynik będzie bliski temu, co przewidziały sondaże. Natomiast w wielu prognozach, które widziałem, często jest podawane prawdopodobieństwo wyniku i myślę, że jeżeli mielibyśmy tu i teraz metodą czysto ekspercką, czyli nieliczbową, ocenić, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że nasza prognoza się sprawdzi, to powiedziałbym, że to jest 51%, trochę tak jak będzie z wynikiem wyborów, 49%, że się mylimy. Więc tyle w temacie prognozy. Proponuję, żebyśmy teraz przeszli do rozmowy o scenariuszach i o tym, jak będzie wyglądała przyszłość w dwóch wariantach, bo tak jak powiedziałem, bardzo ciężko jest nam oszacować, który z tych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny. No dobrze, to może zacznijmy od scenariusza, w którym te wybory wygrywa Rafał Trzaskowski. Może zacznijmy od rozmowy o tym, jaka przyszłość czeka wówczas PiS, rząd, premiera, prezesa, no i paru innych polityków, o których porozmawiamy za chwilę.
Jeśli Rafał Trzaskowski wygra te wybory, to na Nowogrodzkiej myślę, że zapanuje przez przynajmniej pierwszych kilka dni i na pierwsze kilka dni chaos, z którego do końca nie wiem oczywiście, co się wyłoni. To wszystko będzie zależało od reakcji Jarosława Kaczyńskiego i tutaj mogę sobie wyobrazić zarówno przyspieszone wybory parlamentarne, które PiS prawdopodobnie teraz by bardzo wyraźnie wygrał i być może miałby szansę na odnowienie swojego mandatu w jeszcze większym stopniu, ponieważ opozycja byłaby oczywiście pokrzepiona sukcesem Rafała Trzaskowskiego, ale zarazem jest podzielona. Platforma prawdopodobnie będzie osłabiana przez ruch Szymona Hołowni. Lewica jest bardzo słaba, PSL jest bardzo słaby, więc taki scenariusz może oczywiście kusić Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej strony sobie wyobrażam kontynuację rządów i to też byłaby dość wygodna sytuacja dla PiS-u, w której mogliby zwalać wszystkie swoje porażki na prezydenta i Senat, którzy będą, jak mówi premier Morawiecki, sypali piach w tryby pisowskiej maszyny.
Ale prawdopodobnie też zaczęłoby się szukanie winnych takiej porażki prezydenta Andrzeja Dudy, prawda? I No myślę, że zapytałbym ciebie o pierwszą osobę, która pewnie by była wskazana jako winna, czyli o...
Jacka Kurskiego.
O Jarosława Gowina, Adama Bielana prawdopodobnie, Mateusza Morawieckiego.
No, porządki wewnętrzne czekają PiS tak czy inaczej, niezależnie od rezultatu wyborów, tylko że oczywiście przy wygranej Trzaskowskiego skala tych porządków będzie zapewne znacznie większa. Ja myślę, że rzeczywiście Jarosław Gowin nie przetrwałby porażki Andrzeja Dudy w Zjednoczonej Prawicy. Nie wiem zresztą, czy chciałby przetrwać, bo być może uznałby, że nie warto już być w tym obozie. Pytanie brzmi, co by zrobił Jarosław Kaczyński z premierem Morawieckim i czy nie byłby to moment, w którym sam Kaczyński chciałby zostać premierem. Zresztą taki sentyment w PiS-ie jest dość częsty, że następnym premierem powinien być prawdziwy przywódca partii i obozu władzy, czyli Jarosław Kaczyński. Wyobrażam sobie oczywiście rekonstrukcję rządu, do której dojdzie tak czy inaczej, ale zapewne po porażce byłaby ona większa. Możliwe też są jakieś ruchy na zewnątrz, nie wiem, na przykład kuszenie PSL-u, kuszenie Konfederacji, czy to w całości tych partii, czy też jeśli chodzi o pojedyncze transfery.
A kto byłby po stronie PiS-owskiej wygranym takiej sytuacji? Zbigniew Ziobro, Beata Szydło?
No ja zawsze sobie mówię, że długofalowo zwycięzcą na prawicy będzie Zbigniew Ziobro. Więc
niezależnie od tego, co się wydarzy.
Niezależnie od tego, co się wydarzy. Myślę, że jeśli spojrzymy na przyszłość polskiej prawicy, to Zbigniew Ziobro ma najmocniejsze karty. W tej kampanii się specjalnie nie udzielał, przynajmniej nie był na froncie, więc jeśli Andrzej Duda przegra, to nie będzie się dało zwalić winy na Zbigniewa Ziobrę. Natomiast z jednym istotnym wyjątkiem, czyli Jackiem Kurskim, który jest trochę ziobrystą, trochę kurzystą, trochę pisowcem i myślę, że TVP byłaby uznana za winną tej porażki.
No dobrze, czyli podsumowując, rozumiem, że prawdopodobna głęboka rekonstrukcja, porządki wewnętrzne i prawdopodobne odcięcie porozumienia, a przynajmniej Jarosława Gowina, a jeżeli przyspieszone wybory, to pewnie raczej szybko niż później.
Tak, bo sądzę, że jednak ta dynamika poparcia dla PiS-u po przegranych wyborach prezydenckich byłaby niekorzystna, więc ja tak po głębszym namyśle uważam, że te wybory parlamentarne są mniej prawdopodobne, nawet przy przegranej Andrzeja Dudy. Bo jeśli spojrzymy w kalendarz, to nie jest tak, że te wybory odbyłyby się tydzień po wyborach prezydenckich. To byłoby za parę miesięcy i nie będą to chyba bardzo łatwe miesiące, zwłaszcza w przypadku porażki Andrzeja Dudy. Więc tak summa summarum, choć wydaje się to na pierwszy rzut oka kuszące, żeby spróbować wykorzystać osłabienie partii, a nie Rafała Trzaskowskiego, ale partii opozycyjnych, to jednak sądzę, że Jarosław Kaczyński z tej ścieżki nie skorzysta.
Ja bym tutaj się jeszcze nadbudował na twój głębszy namysł i ja po głębszym namyśle zaryzykowałbym tezę, że też Mateusz Morawiecki byłby bezpieczny, niezależnie od wyniku tych wyborów, ponieważ patrząc na to, co czeka polską gospodarkę i na przykład służbę zdrowia w najbliższych miesiącach, nie wyobrażam sobie, żeby był w PiS-ie w tym momencie ktokolwiek, kto byłby gotowy. Pewnie chętny by się znalazł, ale gotowy, żeby zmierzyć się z tymi wyzwaniami przyszłości i że tak naprawdę Mateusz Morawiecki, co by o nim nie mówić i jakby nie oceniać jego jako wiecowego polityka czy polityka wyborczego, no to jest jednak politykiem, który potrafi zarządzać i potrafił się odnaleźć w sytuacji głębokiego kryzysu, a ten kryzys prawdopodobnie będzie jeszcze głębszy i nie wyobrażam sobie, żeby Jarosław Kaczyński mógł sobie pozwolić na to, żeby Mateusza Morawieckiego odwołać. Teraz drugi wariant tego scenariusza, to znaczy pytanie, co się dzieje po stronie opozycyjnej, jeżeli Rafał Trzaskowski wygrywa te wybory niedzielne. Joanno, jak myślisz, co czeka Platformę?
Ja zgodzę się tutaj z tą drugą myślą Wojtka, że wydają mi się przyspieszone wybory parlamentarne mało prawdopodobne. Już tych ostatnich PiS miał bardzo małą nadwyżkę głosów pozwalającą na utworzenie samodzielnej większości. Wydaje mi się, że po porażce ewentualnej Andrzeja Dudy byłoby mu jeszcze trudniej. I w momencie, kiedy nie będzie wyborów parlamentarnych, tak naprawdę dla tej Platformy tak bardzo dużo się nie zmieni. To znaczy, myślę, że na pewno partia jako partia się wzmocni. Na pewno umocni się przywództwo Borysa Budki, który jest politycznie jakoś tam związany z Rafałem Trzaskowskim i na pewno wzmocni to jego pozycję względem wciąż harcującego w Platformie Grzegorza Schetyny, który przed wyborami szukał różnych pól na których mógłby pozycję Borysa Budki podważyć. Teraz na pewno po takiej wygranej Rafała Trzaskowskiego, też z uwagi na to, że po prostu Trzaskowski był jednoznacznym kandydatem Budki i tą samą kandydaturę nawet Schetyna przecież próbował do niej nie doprowadzić w maju, to na pewno osłabi tego polityka.
To jeszcze chciałem zapytać o wygranych po stronie platformerskiej. No takie dwie osoby, które mnie najbardziej się kojarzą w tym momencie i to bardzo silnie z tą kampanią i z Rafałem Trzaskowskim, to jest Sławomir Nitras i Cezary Tomczyk.
To na pewno są takie mocne twarze. Cezary Tomczyk jest szefem sztabu, a Sławomir Nitras jest...
pięścią sztabu.
Pięścią, tak, chciałam powiedzieć twarzą, ale być może bardziej pięścią tego sztabu, takim trochę urwisem czy chuliganem, ale będącym na pewno na pierwszym froncie, zresztą na niedawnym przemówieniu w Szczecinie Trzaskowski go też mocno chwalił. Ale trzecia osoba jest jeszcze, która mocno na tym skorzysta, która mocno jest zaangażowana w kampanię, która jest też silnie w partii zakorzeniona, to jest Marcin Kierwiński, który nie jest w tym momencie na pierwszym froncie, w sensie takim, że tak naprawdę mało go widzimy, ale wiemy, że on ma w sztabie duże znaczenie, że on już w kampanii Trzaskowskiego, tej samorządowej, miał wiele do powiedzenia i nie stracił tej pozycji w tej kampanii, wciąż ma wiele do powiedzenia i na pewno jego pozycja urośnie.
Podsumowując temat Platformy, rozumiem, że tak naprawdę konsoliduje się przywództwo Borysa Budki, też kierunek obrany, a także grupa ludzi wokół Borysa Budki, która w pewnym momencie była nazwana frakcją młodych, cokolwiek to znaczy. I też to by oznaczało raczej z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa marginalizację i Grzegorza Schetyny, ale też iluś osób ze starszego pokolenia platformerskiego, które by raczej odeszły już w niepamięć.
Tak, to na pewno byłby czas dla młodych.
Teraz jest jeszcze kwestia innych ugrupowań opozycyjnych albo ugrupowań, które ugrupowaniami dopiero się staną. Szymon Hołownia i jego ruch
Polska 2050. Na pewno Szymonowi Hołowni i jego ruchowi, czy też przyszłej partii, trudniej będzie rosnąć w momencie ewentualnego sukcesu Platformy i sukcesu Rafała Trzaskowskiego. Taki sukces będzie oznaką, że Platforma rzeczywiście jest najważniejszą partią opozycyjną, która o dziwo jeszcze jest w stanie wygrywać z PiS-em, chociaż jeszcze niedawno wszyscy spisywali ją na straty, że duopol trzyma się mocno, że od kilkunastu lat wygrywa jedna lub druga partia, PiS lub Platforma, i że ten duopol jest niezagrożony. Myślę, że Szymon Hołownia nie zrezygnuje z budowy swojego ruchu, ale na pewno podcięłoby mu to skrzydła.
A ja bym tu zaryzykował chyba odmienną tezę. To znaczy, że niezależnie od tego, czy wygra, czy przegra Rafał Trzaskowski w tych okolicznościach, zakładając, że ten wynik będzie bardzo bliski, to że bardzo ciężko jest w tym momencie wyrokować o przyszłości Platformy. Znaczy możemy sobie powiedzieć, że w perspektywie 3, 6, 12, czy nawet, nie wiem, 36 miesięcy przywództwo Borysa Budki będzie umocnione. Natomiast nie jest dla mnie oczywiste, że Platforma będzie się wzmacniała i nie jest dla mnie oczywiste, że to Platforma będzie przy okazji następnych wyborów, kiedykolwiek miała do nich dojść, to Platforma będzie główną siłą opozycyjną. Tu jest za dużo czynników i też od tego zależy, w jaki sposób oni będą w stanie opowiedzieć swoją wizję zmiany, jeżeli do takiej zmiany miałoby dojść już po tych wyborach.
Też mam takie poczucie, że Rafał Trzaskowski jest bardzo dobrym kandydatem na prezydenta. Jest, jeżeli można tak to powiedzieć, to jest lepszy niż partia, która go wystawiła. To znaczy ta partia cały czas jest, w niej panuje chaos, jest niewyjaśniona do końca kwestia przywództwa. Znaczy Borys Budka jest przywódcą, ale on nie zdążył ułożyć sobie tej partii pod siebie po wygranych w lutym wyborach na przewodniczącego. Ta partia nie ma dobrych pomysłów programowych. Teraz udało jej się na kampanię zatrudnić dobrych strategów, ale nie ma dobrego pomysłu na siebie. Nawet ta wygrana Trzaskowskiego nie oznacza, że nagle Platforma stanie się inną, silną partią, ale będzie miała czas i będzie miała podłoże do tego, żeby się jakoś przegrupować i wzrosnąć i umocnić.
Dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy przeszli do scenariusza drugiego, czyli wygrana Andrzeja Dudy. Zacznijmy może tym razem od strony opozycyjnej. Joanno, jak uważasz, co dla Platformy i przywództwa Borysa Budki oznacza ewentualna przegrana w tych wyborach Rafała Trzaskowskiego?
Rafał Trzaskowski tak czy siak uzyska w tych wyborach dobry wynik. To znaczy, że po wyborach prezydenckich Platforma nie zginie, tak jak mogliśmy prognozować o tej partii jeszcze pod koniec kwietnia, czy na początku maja, kiedy ich kandydatka miała fatalne wyniki. Więc myślę, że jakikolwiek wynik byłby dla Trzaskowskiego, czy wygrany, czy przegrany, on będzie dobry i Platforma będzie mogła się umocnić na opozycji, wzmocnić przekaz, że ona jest tą najważniejszą partią, która nawet jeżeli nie wygrała, to prawie wygrała z PiS-em. Pytanie jest o przyszłość Rafała Trzaskowskiego w tym wypadku, ponieważ myślę, że on od jakiegoś czasu był typowany na takiego ewentualnego, możliwego przywódcę Platformy. Natomiast brakowało mu, mam wrażenie, tej żyłki politycznej, tego zacięcia, żeby rozmawiać ze strukturami. A teraz to się mocno zmieniło. To znaczy on jeździł po Polsce bardzo dużo, rozmawiał bardzo dużo z samorządowcami należącymi do Platformy. Myślę, że się jakoś tam w jakimś stopniu zżył z tą partią, która z wielką energią i z wielką mobilizacją robiła mu tę kampanię. Może poczuć taką polityczną moc i może stać się jakimś, w jakimś sensie kandydatem na lidera tej partii. Wiemy zresztą, że on dla Borysa Budki jest ważnym bardzo punktem odniesienia w partii. Co prawda nie zbliżają się żadne wybory na szefa Platformy, one były w tym roku w lutym. Natomiast myślę, że tutaj powstanie pytanie, kto jest de facto liderem, czy Borys Budka, czy Trzaskowski.
No właśnie, Wojtku, jak ty sądzisz, co czeka Rafała Trzaskowskiego, jeżeli Rafał Trzaskowski przegra? Bo niewątpliwie i on zgromadził olbrzymi kapitał polityczny, zdobył dużą rozpoznawalność i jakby nie patrzeć, stał się twarzą nadziei na odnowę Platformy, stał się nadzieją na znalezienie następcy dla Donalda Tuska. No i teraz co, ten Rafał Trzaskowski wraca w poniedziałek, czy tam po wakacjach do ratusza i wraca do zajmowania się awarią w Czajce i kozami na wyspie na Wiśle, czy jednak zaczyna już myśleć o swojej przyszłości politycznej? I w związku z tym, czy ten sojusz i ta przyjaźń polityczna pomiędzy Budką a Trzaskowskim się utrzyma?
Zadałeś kilka trudnych pytań. Myślę, że na początek trzeba powiedzieć, że przegrana w wyborach prezydenckich, jeśli się jest pretendentem, a nie prezydentem, nie musi kończyć politycznej kariery. Świadczy o tym przykłady dwóch polityków polskich, którzy święcili triumfy już po porażce w wyborach prezydenckich. Jednym z nich był Donald Tusk, który przegrał w 2005 roku z Lechem Kaczyńskim, a drugim był Jarosław Kaczyński, który przegrał w 2010 z Bronisławem Komorowskim. Tak więc nic się dla Rafała Trzaskowskiego nie skończy, natomiast czy to będzie początek jakiejś zupełnie nowej przygody, czy też trwanie jako prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący partii, tego nie jestem w stanie przesądzić. On sobie zbudował obok tego zaplecza partyjnego zaplecze silne samorządowców z całej Polski, z których nie wszyscy są związani z Platformą. No, poparł go na przykład prezydent Gdyni, poparł go prezydent Wrocławia. To nie są politycy bezpośrednio z Platformy Obywatelskiej, a także wielu mniejszych samorządowców. I to niekoniecznie nawet, jeśli są partyjni, to niekoniecznie z Platformy, bo on był, wiece, ostatnio w Ciechanowie z prezydentem wywodzącym się z PSL-u. I gdyby Rafałowi Trzaskowskiemu zaświtał pomysł zbudowania jakiejś partii albo środowiska wewnątrz Platformy związanej właśnie z samorządowcami, to bym się bardzo nie zdziwił.
Wracając jeszcze do ciebie, Anno, czy w przypadku przegranej Rafała Trzaskowskiego wyobrażasz sobie powrót na białym koniu Grzegorza Schetyny do polityki partyjnej, czy raczej to jest polityk, który już nie ma przyszłości w dużej polityce?
Nie, no myślę, że Grzegorz Schetyna, póki żyje, będzie walczył o swoją pozycję w Platformie Obywatelskiej. Tuż po wyborach, znaczy niedługo po wyborach prezydenckich, zapowiedziane są chociażby wybory na szefa klubu. Obecnie jest nim Borys Budka, natomiast przegrana Trzaskowskiego, tak jak powiedzieliśmy sobie, nie podkopie specjalnie pozycji samego Trzaskowskiego, to w jakiś sposób może osłabić pozycję Borysa Budki i myślę, że Grzegorz Schetyna na pewno będzie walczył o wygraną w klubie. Nawet jeżeli osobiście nie wystartuje w tych wyborach, to zapewne kogoś wystawi i to będzie pierwszy kroczek do wzmacniania na nowo swojej pozycji w Platformie.
Przechodząc teraz do PiSu, Andrzej Duda wygrywa wybory. Co robi prezes Jarosław Kaczyński?
No to jest oczywiste odwrócenie pytania pierwszego, do którego jeszcze na sekundę, przepraszam was, wrócę. Te wybory dla PiSu są ekstremalnie ważne, dlatego że tylko zwycięstwo Andrzeja Dudy umożliwia przeprowadzenie wszystkich zmian, o których marzy od dawna Jarosław Kaczyński. Z prezydentem Trzaskowskim te zmiany, które wymagają wielu nowych ustaw, są po prostu niemożliwe. Również dlatego, że ten mandat do ich przeprowadzenia będzie wyraźnie słabszy. Również dlatego, że Zjednoczona Prawica będzie poharatana po tej kampanii w przypadku przegranej prezydenta. Natomiast zwycięstwo Andrzeja Dudy, i to z wynikiem, wszystko na to wskazuje, ponad 10-milionowym, z wynikiem w dodatku osiągniętym nie dzięki temu, że prezydent odbył jakiś marsz ku centrum, nie złagodził przekazu, nie poszedł w stronę wyborców Szymona Hołowni, nie poszedł w stronę wyborców PSL-u, tylko był kandydatem PiS-u, wyłącznie PiS-u, ewentualnie zerkającym w stronę Konfederacji. To był marsz w prawą stronę. I ten wynik, jeśli kampania zakończy się sukcesem, to ten wynik będzie zachęcał i będzie wielką zachętą dla Jarosława Kaczyńskiego do przyspieszenia. Więc spodziewałbym się wówczas powrotu do różnych porzuconych ostatnio projektów. Zresztą od czasu do czasu politycy Zjednoczonej Prawicy wspominają coś o planach na najbliższe miesiące. Wicepremier Piotr Gliński mówił o potrzebie uchwalenia ustawy o dekoncentracji mediów. I myślę, że w PiS-ie będzie żywa chęć zemsty na mediach za to, co robiły ich zdaniem w kampanii prezydenckiej. Myślę, że Zbigniew Ziobro nie porzucił planów zmian w sądownictwie, które z kolei umożliwią między innymi przenoszenie sędziów w dowolne miejsce w Polsce. Myślę też, że będzie próba osłabienia samorządów, które są bastionem opozycji. I tu nie chodzi mi nawet o jakieś ustawy, które być może Andrzej Duda by zawetował, bo on się deklarował jako obrońca samorządów i samorządności i nawet jedną ustawę krępującą samorządy zawetował w poprzedniej kadencji. Natomiast wystarczy odpowiednia gospodarka finansowa, żeby osłabić samorządy i sprawić, żeby one miały więcej problemów na swoim terenie, żeby były gorzej oceniane przez mieszkańców. I podobny los może czekać organizacje pozarządowe, te, które nie mieszczą się w koncepcjach pisowskiego trzeciego sektora, będą miały trudniej, będą miały mniej dotacji. Pewnie to jest też kwestia wydawania czasopism różnych takich niszowych, które są dotowane przez rząd i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że celem Jarosława Kaczyńskiego na te 3 lata, kiedy będziemy czekali na następne wybory, będzie budowa takiej przewagi instytucjonalnej nad opozycją, że nawet w przypadku osłabnięcia PiS-u i tak będzie mógł zapewnić sobie albo swojemu następcy zwycięstwo w kolejnych wyborach.
I czy to się zacznie w tym roku?
Myślę, że Jarosław Kaczyński zacznie od porządków wewnętrznych, czyli wspomniałem już o rekonstrukcji rządu, nie wspomniałem natomiast o wyborach, które czekają PiS. Od władz okręgowych, poprzez wiceprezesów partii, komitet polityczny, aż po samego prezesa. Nikt się nie spodziewa rewolucji, wszyscy myślą, że Jarosław Kaczyński pozostanie prezesem, natomiast już na szczeblu wiceprezesów może się zmienić. Są tam polityczni de facto emeryci, czyli Adam Lipiński i Antoni Macierewicz, i być może na ich miejsce pojawią się nowi, młodsi nieco politycy. Mówi się o Mateuszu Morawieckim jako przyszłym wiceprezesie. Być może, żeby to zrównoważyć, jakiś inny wiceprezes się pojawi. Oczywiście jest duże pytanie, czy w przypadku na przykład pozbycia się Jarosława Gowina zostanie utrzymana autonomia Porozumienia jako partii, a w tej sytuacji, czy gdyby się nie utrzymała, to co z Solidarną Polską i Ziobrystami, którzy od czasu do czasu przebąkują możliwości zjednoczenia z PiS-em, i myślę, że część osób w PiS-ie też by to przywitało z radością. A z drugiej strony być może będzie dążenie do wręcz przeciwnie odepchnięcia nieco Ziobrystów, nie wypchnięcia ich z koalicji, ale hodowania ich samodzielności z myślą o kolejnych wyborach i jakiejś koalicji powyborczej.
A jeszcze chciałem cię zapytać o temat, o którym rozmawiamy bez przerwy od środy. Temat, który narzucił nam prezydent Andrzej Duda, czyli Koalicja Polskich Spraw. Chciałem się ciebie zapytać, czy myślisz, że jeżeli Andrzej Duda wygra te wybory, to czy PiS będzie próbował i czy mu się to uda przejąć większość w Senacie, czy będzie próba przejęcia sejmików? Czy będzie próba rozbicia PSL-u, zbliżenia się do Konfederacji? Jednym słowem, czy zajdzie proces zwiększania jeszcze władzy i wpływu na polską politykę przez PiS, czy raczej nie ma na to szans i tak PiS będzie już miał tak dużo żetonów przed sobą, że nie będzie potrzebował łowić dalej?
Wydaje mi się, że to była oczywista próba wrogiego przejęcia elektoratu tych partii ponad głowami polityków, Konfederacji i PSL-u. Żaden z nich zresztą się nie pojawił na tej dziwnej konferencji prezydenta w Pałacu Prezydenckim i myślę, że ci politycy właśnie Konfederacji i PSL-u już po tym wystąpieniu prezydenta zaczęli gorliwiej wspierać Rafała Trzaskowskiego. Władysław Kosiniak-Kamysz, który milczał od początku tej kampanii przed drugą turą, wsparł Rafała Trzaskowskiego, podobnie poseł Konfederacji Artur Dziambor. Parę innych głosów też się odezwało z tamtych rejonów korzystnych dla Rafała Trzaskowskiego, więc myślę, że kampanijnie to za wiele prezydentowi nie pomogło. Natomiast może być zwiastunem polityki PiS-u po wyborach. Może być próba hodowania podobnych bytów. Nie wiem, czy pamiętacie i czy pamiętają to nasi słuchacze. Była taka partia PSL Piast.
Oj tak.
Oj tak, Zdzisława Podkańskiego. I być może PiS wróci do tej formuły i stworzy jakieś takie nowe satelickie partie, na przykład jedną chłopską, a drugą konfederacką, złożoną z różnych działaczy tych partii, którzy się nie mieszczą w obecnej formule i z obecnym przywództwem. A być może będzie próba rozbicia na przykład części koalicji w sejmikach i przeciągnięcia na swoją stronę radnych PSL-u. Naprawdę trudno sobie teraz wyobrazić, bo ta polityka partyjna, ale też polityka programowa przez ostatnie miesiące zamarła. No, mieliśmy bardzo długą, najdłuższą w historii kampanię prezydencką, która usunęła w cień różne sprawy polityczne i politycy, moi rozmówcy, bardzo niechętnie rozmawiają o tym, co się będzie działo. Twierdzą, że o tym nie myślą, nie wierzę im, ale w każdym razie nie chcą zdradzać planów. Być może też mniej rozmawiają z Jarosławem Kaczyńskim, który też jest zajęty kampanią, i też szczegóły tego planu poznamy w drodze. Ale wracając do twojego pierwszego pytania, to wszyscy moi rozmówcy spodziewają się, że to przyspieszenie i zaostrzenie kursu czeka nas dopiero po wakacjach, być może późną jesienią.
Już ostatnie pytanie w tej części. A taki szalony scenariusz, że w przypadku wygranej Andrzeja Dudy PiS decyduje się na przyspieszone wybory? Tym samym wydłużając swój mandat o rok i uderzając w opozycję, która będzie w sporym rozgardiaszu, ponieważ Szymon Hołownia jeszcze nie zdąży się zorganizować. PSL i Lewica są rozbite. Platforma będzie zastanawiała się, czy można było to zrobić lepiej, czy nie można było, i cały czas będzie dyskusja o tym, czy przywództwo Borysa Budki jest bezsprzeczne, a Rafał Trzaskowski będzie odpoczywał i mierzył się z tematami w warszawskim ratuszu.
Ten plan taki rozrysowany na serwetce w kawiarni bardzo ładnie wygląda, natomiast jeśli by wziąć pod uwagę różne realia, czyli na przykład stan finansów partii, która jeszcze nie zdążyła zaoszczędzić subwencji, a już zdążyła wydać kilkadziesiąt milionów na kampanię prezydencką, jeśli wziąć pod uwagę to, że mnóstwo posłów pozaciągało kredyty, jeśli wziąć pod uwagę zmęczenie też struktur, i to nie chodzi tylko o posłów, ale o te 20 parę tysięcy czy 30 parę tysięcy działaczy, którzy od pół roku w zasadzie nie robią nic, tylko chodzą z wiecu na wiec i rozdają ulotki, to wydaje mi się, że tutaj naprawdę Jarosław Kaczyński natrafiłby na opór w swojej partii, nawet gdyby na papierze wyglądało to na najlepsze możliwe rozwiązanie.
Na pewno masz rację. Dodam jeszcze tylko jeden dodatkowy argument za tym scenariuszem, w który nie wierzę, ale no to też byłaby dobra możliwość, żeby rozprawić się z Jarosławem Gowinem bez konieczności mizdrzenia się do innych partii politycznych.
Ale wyobraźmy sobie, że wtedy na przykład, wtedy możemy wrócić do poprzedniego pytania i Rafał Trzaskowski zostaje liderem kampanijnym Platformy i opozycji.
No dobrze, słuchajcie, to opowiedzieliśmy sobie te dwa scenariusze na różne sposoby. Jeszcze chciałem was zapytać, takie mam parę pytań bonusowych na koniec tej naszej przygody podcastowej, która trwa od paru dobrych miesięcy. Chciałem was zapytać, czy uważacie, że te wybory to oznaczają koniec polaryzacji? To znaczy, czy to były ostatnie takie wybory, czy to jest tak, że my cały czas jesteśmy w tym scenariuszu polaryzacyjnym i cały czas ta polaryzacja będzie organizowała naszą scenę polityczną? Czyli czy my zostaniemy w Polsce PO-PiS, czy to było jej ostatnie tchnienie?
Trochę to zależy od ostatecznego wyniku. To znaczy, ta kampania pokazuje, że duopol ma się dobrze. Główni konkurenci, tak jak mamy z tym do czynienia od lat, pochodzą z dwóch partii, czyli Platformy Obywatelskiej i PiS-u, ale tak jak mówiłam, kondycja samej platformy jest słaba. Ona ma szansę się odbudować, na przykład w wypadku sukcesu Rafała Trzaskowskiego, ale też Szymon Hołownia pokazał, że nawet przy silnym kandydacie, jakim okazał się Rafał Trzaskowski, on jest w stanie budować swój ruch, przyciągnąć do siebie prawie 3 miliony obywateli i pokazał pewną determinację, która myślę, że będzie trwała i będzie walczył o to dalej, żeby rozbić ten duopol. Jeżeli Andrzej Duda wygra, to będzie mu łatwiej ten duopol rozbić.
Wojtku, koniec polaryzacji, koniec Polski PO-PiS, czy wręcz przeciwnie?
To też trochę zależy od tego, jaki będzie nastrój tej części wyborców, która poparła Rafała Trzaskowskiego. Czy zatriumfuje przekonanie u nich, że no, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Wystawiliśmy najlepszego możliwego kandydata. Była bardzo sprawna kampania. Zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić, a i tak przegrał. W związku z czym Platforma jest organicznie niezdolna do zwycięstwa z PiS-em i wówczas myślę, że po stronie opozycyjnej będzie takie przekonanie, że to jest koniec polaryzacji. Po drugie, jeśli tak nie nastąpi, to dalej będziemy mieli to, co mieliśmy, czyli walkę PiS-u z Platformą, przy czym jeden komponent tej układanki, połowa tej polaryzacji, no pozostanie. Myślę, że PiS zakonserwuje swoje poparcie na lata. Nawet jeśli Andrzej Duda by przegrał, to myślę, że powstanie mit o ukradzionym zwycięstwie przez, pewnie tym razem padnie na Polonię jako na winną porażki Andrzeja Dudy ewentualnej. Więc sądzę, że polaryzacja, zwłaszcza jeśli by doszło do jakichś zmian w ordynacji wyborczej, co też sądzę PiS będzie próbował zrobić w tej reszcie kadencji, która pozostała. Myślę, że nie uciekniemy od polaryzacji takiej czy innej. Nie wiem, czy Platforma będzie tą główną siłą antypisowską. To zależy od tego, jak się potoczą losy Trzaskowskiego, Budki i tak dalej, oraz Hołowni po wyborach prezydenckich, ale od polaryzacji myślę nie odpoczniemy.
Super, dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Dziękuję za wszystkie poprzednie, które odbywaliśmy. Dziękuję też osobom, które nam pomagały przygotowywać Duży Pałac, osobom, które w nim brały udział. Tutaj nie ma z nami dzisiaj Ryszarda Łuczyna, ale Ryszard też nieraz z nami rozmawiał i jeszcze rozmawiał będzie. Dziękujemy Maćkowi Kurczewskiemu, który montuje te rozmowy, i Marcinowi Bombie, który jest tak naprawdę takim nadredaktorem tej naszej pracy tutaj przy mikrofonach. I bardzo dziękujemy Państwu za słuchanie nas. Zapraszamy na kolejną rozmowę na Duży Pałac bonusowy, który nagramy w niedzielę w nocy, a wyemitujemy w poniedziałek rano. No i na pewno jeszcze spotkamy się we środę, kiedy prawdopodobnie podsumujemy sobie kampanię, wybory i ich wyniki, a może będziemy rozmawiać o protestach i o tym, co nas jeszcze czeka w nadchodzących tygodniach. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy za te wszystkie miesiące.
Dziękuję.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.